Myślę, że tym, co kręci Donalda Tuska, jest wizja powrotu do Europy. Myślę, że to jest pewnego rodzaju narkotyk, tak koty do waleriany. On tam sobie pożył w tej Brukseli, on tam zaznał tego.
To druga część naszego ekspresu wieczornego, a teraz zgodnie z zapowiedzią Rafał Ziemkiewicz i przejdziemy do rzeczy... Dobry wieczór, Rafale, cześć. I przejdziemy do rzeczy, które bardziej bieżących. Przed chwilą rozmawialiśmy o szpiegach, teraz porozmawiamy o ludziach, którym możemy ufać, czyli naszych włodarzach, a także naszych antywłodarzach, opozycji i władzy. Zwróciłem uwagę, słuchając tego wywodu posła Tarczyńskiego, że im bliżej wyborów, tym inni ludzie zaczynają większą rolę odgrywać. Znaczy stand-up zaczyna się bardziej liczyć w polityce. Nie wiem, czy zauważyłeś taką rzecz.
Tak powinno być teoretycznie. I być może tak będzie, bo wreszcie doczekaliśmy takiego momentu, że scena polityczna, która była zabetonowana jak front zachodni w I wojnie światowej i tam... Zawsze to tak porównywałem, prawda? Potworny ostrzał, wszystko leci w powietrze, potworne zużycie amunicji, krew się leje, a ta linia...
Ale nie, się nie zmieniają.
Coś tam parę metrów w jedną stronę, parę metrów w drugą. No teraz się troszeczkę zagotowało za sprawą Konfederacji. Czy to jest już takie pęknięcie tamy, które sprawi, że rzeczywiście polityka wróci? No jest tak, jest to niewykluczone moim zdaniem. Uwaga, proszę Państwa, weselej będzie. Nie mówię, że lepiej, ale będzie weselej. Tak, trochę inaczej, bo już wszyscy się znudziliśmy tą ciągłą naparzanką, tylko że PiS, PO, a jest jakiś trzeci element, coś nowego wreszcie.
No właśnie, ale zanim dojedziemy do Konfederacji, kolega Tarczyński, za chwilę będzie też kolega Tusk, a za chwilę porozmawiamy o kolegach z Konfederacji. Natomiast poseł Tarczyński przypomina jedną listę opozycyjną, która doprowadziła opozycję do klęski. No i generalnie rzecz biorąc, wiadomo, jak wygląda teraz cała ta opowieść i awantura o jedną listę. Donald Tusk by chciał, reszta nie chce za bardzo tego, by Donald Tusk złapał ją za twarz. Ale czy jednak to, że PiS tak bardzo mocno walczy z jedną listą, co widzieliśmy przed chwilą, i tak bardzo ją wyśmiewa, to nie jest znak dla opozycji, że być może ta jedna lista to nie jest dla niej najgorszy pomysł?
Nie, wydaje mi się, że wręcz przeciwnie. PiS doskonale wie, że jedna lista to jest lista Donalda Tuska. I PiS doskonale wie, że nie ma lepszego przeciwnika niż Donald Tusk. W związku z czym stara się go w przewrotny sposób wzmocnić, tak ja to odbieram. Tak jak niektórych ludzi, którzy byli korzystni dla Platformy Obywatelskiej, ona w przewrotny sposób wzmacniała, zgłaszając wotum nieufności, prawda, wobec takiego czy innego ministra, którego niebyt w rządzie mógłby podnieść notowania tego rządu, bo by się pojawił nowy z czystym kątem i powiedział, w związku z czym, ale jak już Platforma złożyła wniosek, żeby wotum nieufności, bo no to rząd go musi bronić, prawda? I to jest taka sama historia. Jedna lista oczywiście, że nie jest żadnym pomysłem na wygraną opozycji, bo to i przykład węgierski i właśnie ten przykład eurowyborów, o których mówił Tarczyński, pokazuje, że ta jedna lista to znaczy jedna lista to jest jakby była to lista podmiotów bardzo podobnych. To ma sens, tak? Ale jeżeli to ma być lista, w której ma być i partia Razem i PSL, no to wiadomo, że się traci na skrzydłach. No i tak jak zrobili to Węgrzy, gdzie Jobbik poszedł z Gyurcsánym, czyli tak jakby przekładając to na nasze, no to nie wiem, właściwie Jobbik był bardziej niż Ruch Narodowy. Mm-hmm. Nawet nie mamy odpowiednika, tak? No Bąkiewicz, powiedzmy, by poszedł na jednej liście z Millerem. No to wtedy zwolennicy Millera głosują innego, a zwolennicy Bąkiewicza też głosują, bo go uważają, jedni drudzy uważają za zdrajców. To nie ma sensu.
Ukraiński Bąkiewicz to przy Jobbiku to mięczy.
No ja wiem, no szukałem, ale ten Michazank, który wskoczył na miejsce Jobbiku, to zdaje się jest jeszcze lepszy. Ale to już zostawmy Węgry w świętym spokoju. Tylko przykład. No, wiadomo, że taka lista nie wygra z PiS-em, natomiast taka lista buduje Donalda Tuska jako jedynego lidera opozycji. Co więcej, ona go bardziej buduje, jak się nie uda. Bo taka jest w moim przekonaniu gra Donalda Tuska, że on nie chce wygrać tych wyborów. Po co? Zostanie premierem jakiegoś rządu na zasadzie kompletnego rozsypańca, prawda, właśnie, bo będzie musiał i od Konfederacji po Zandberga jakieś coś posklejać, to nie będzie w stanie funkcjonować. Będzie prezydent z PiS-u, który prawdopodobnie bardzo możliwe, że będzie senat również pisowski, który będzie wszystko blokował i on się spali, zużyje, a on tego nie chce. Czego chce Donald Tusk? W moim przekonaniu on chce wrócić do Europy. Tam go posłali na bambus, prawda? Powiedzieli, Donaldzie, wracaj walczyć o demokrację w swoim kraju, a on by tam chciał wrócić. Czyli... Jak może wrócić? Wyłącznie jako prezydent Rzeczpospolitej Polskiej. Wtedy będą się musieli z nim liczyć i go znowu do gry przyjąć.
No to jest jedna wizja, ale ta wizja może być jeszcze bardziej taka spiskowa, że nawet Donald Tusk w tej sytuacji może grać nawet celowo na przegraną. No bo wtedy po pierwsze, jak wspomniałeś, integruje opozycję, ale po drugie, jeżeli wraca do Europy, to wraca jako ratownik polskiej demokracji. No jeżeli rządzi, no to on tam jest wydelegowany, a jeżeli chroni Polskę przed upadkiem, Europę przed naszym dalszym upadkiem i staczaniem się w nieeuropejskości, to staje się kimś.
Myślę, że w obu wypadkach Donald Tusk nie zamierza być premierem, to znaczy wystawić, gdyby miał wygrać, co chyba nie jest dla niego optymalnym wariantem, gdyby miał antypis wygrać, to wtedy wolałby, nie wiem, Rafała Trzaskowskiego tam wpuścić w to premierowanie albo kogoś innego. No ale natomiast korzystniejsze z punktu widzenia takiego pomysłu, żeby startować w 2025 roku do prezydentury, byłoby teraz przegrać i powiedzieć, patrzcie, to przez Kosiniaka-Kamysza, przez Hołowni, przez Czarzastego. Ja tu przecież gardło zdzierałem, żeby jedną listę cały czas z tego, a oni nie uniemożliwili jedną listę i przez to żeśmy przegrali.
Ale na obronę Donalda Tuska muszę powiedzieć, że jest najbardziej aktywny i pracowity w tym momencie z całego tego towarzystwa. Zobacz, a nie zawsze tak było, a przynajmniej różnymi zajęciami się w życiu parał. Zobaczmy. Czy zobaczymy?
Policja nie ochraniała moich, jak to pan powiedział, prywatnych meczów piłki. Ale mogę skończyć? Policja nie ochraniała moich meczów prywatnych, kiedy grałem w piłkę nożną. Ja 2-3 razy w tygodniu, no dzisiaj nie dałbym rady, grałem w piłkę, głównie w Sopocie i moi koledzy żyją, którzy ze mną grali. I oni dobrze wiedzą, czy ktokolwiek ochraniał moje mecze. Był jeden mecz, na który przyszli kibole Legii Warszawa, bardzo duża grupa, z transparentami i chcieli wejść na płytę tam, gdzie grałem z 12-letnimi chłopakami, bo to było... taka promocja Mistrzostw Europy w piłkę nożną. I wtedy policja chroniła ten obiekt przed tą zorganizowaną grupą.
Tam, no, ja bardzo dobrze, że policja nie ochraniała, a jak przyszli kibole, to że ochraniała 12-letnie dzieci, chwała Bogu, bardzo dobrze było zrobione. Natomiast zainteresowała mnie trochę inna sprawa w tym wszystkim. Mówimy o okresie, kiedy Donald Tusk był premierem, i sam mówi, że grał 2-3 razy w tygodniu w piłkę, a ma zwyczaj grywać w Sopocie.
Nie sądzę, żeby ktoś na tej sali, ludzi, którzy przyszli, był na tyle krytyczny, żeby to wyłapał, ale przypomnę, że śmieszne początki kariery pana Rukowicza w Platformie, tak? To było wtedy, jak Tygodnik Wprost właśnie wydobył te bilety lotnicze Donalda Tuska i to się okazało, że on przylatywał do Warszawy we wtorek, a wylatywał w czwartek wieczorem, czyli miał 3-dniowy dzień pracy jakiś. Trzydniowy.
No więc tak, teraz facet zasuwa po Polsce, zachorowuje się i jeszcze w dodatku grozi mu to, że będzie premierem i szczerze mówiąc nie wydaje mi się, żeby czasy były takie, żeby można było powtórzyć te saksy sprzed kilku lat i wakacje. To jest potworna charuwa, kto by nie był tym premierem, bo się media zmieniły, bo jest sytuacja polityczna inna. Po co mu to? Po co mu to facetowi, który no, mówi, że jest trochę starszy, no też jakby w kondycji widać i tak nie najgorszej, no ale te 2-3 razy może nie zagra, no ale nawet żeby te 2 razy zagrać, no jeden dzień tam sobie odpocząć w środku, to te 3 dni w Sopocie musi spędzić.
O tym nie pomyślałem, ale to oczywiście też jest jakiś argument. Natomiast przede wszystkim, że myślę, że no właściwie pytanie, po co w ogóle Donaldowi Tuskowi ta polityka? Tak? Jest emerytem na, daj Boże, każdemu, taką euroemeryturę, jakiej się dopracował, mógłby sobie odpuścić. Myślę, że no, dla jakichś wewnętrznych potrzeb robi to, co robi. I to raczej nie jest potrzeba ocalenia kraju przed straszliwym pisowskim reżimem, bo Sądzę, że wielu innych ludzi poraziłoby sobie z tym lepiej, z odsuwaniem PiSu od władzy, gdyby tylko Tusk ich dopuścił do tej zaszczytnej funkcji.
Mówiąc krótko, nie zbiera znaczków.
Myślę,
Wtedy miałby czym się zająć, tak?
Myślę, że tym, co kręci Donalda Tuska, jest wizja powrotu do Europy. Myślę, że to jest pewnego rodzaju narkotyk, tak, koty do waleriany. On tam sobie pożył w tej Brukseli, on tam zaznał tego. Pamiętasz, jak była taka taśma kelnerska, gdzie ci platformersi się tam opowiadali, jak to Donald, to jest teraz, to jest inny świat, z daleka jesteś od tego syfu całego, jesteś dużym misiem, prawda, nie to, co tutaj w tym kraju dzikim, obciachowym, prawda, tylko tam. Ja myślę, że to jest marzenie Donalda Tuska, żeby tam wrócić, a wrócić może nie jako premier Polski, bo wtedy będzie rzeczywiście miał przegwizdane, tylko jako prezydent, więc całą jego obecną strategię odczytuję jako strategię na wybory 2025 roku. I łatwiej będzie wygrać wybory 2025 roku jako ten, który mógł o mało co wygrał w 2023, tylko przez tych, którzy, jak to on powiedział, którzy chcieli być, a nie chcieli wygrać, tak? Chcieli tylko wejść do Sejmu. Ten Czarzasty, ten Kosiniak, ten Hołownia. Więc zaczęliśmy od tego, że to jest Tusk, no jest takim teraz człowiekiem, że tak jest za silny, żeby go ktokolwiek posunął na opozycji i odsunął, prawda? Ale jest za słaby, żeby z PiS-em wygrać. No to jest idealny przeciwnik. I ty się dziwisz, jak ja mówię, że PiS chce, dlatego w każdych wiadomościach TVP jest Tusk, Tusk, Tusk i o Tusku, żeby było wiadomo, że to jest ten przeciwnik, z którym walczymy, a nie nikt inny.
No, uczciwie mówiąc, to my też od dobrych 7 albo 8 minut o księżycowym kocie nie rozmawiamy, ale jeszcze na chwilę rozmawiając o Tusku, zanim przejdziemy do Konfederacji, ale to będzie przejście i porozmawiamy o innej bardzo ważnej postaci, która do niedawna lubiła Donalda Tuska i bardzo mocno wspierała go w walce z PiS-em. Rzućmy sobie okiem na nieodzowny Twitter dla naszych awantur bieżących i karczemnych awantur. Leszek Balcerowicz: zamiast straszenia Konfederacją, Tusk i PO powinni zastanawiać się, w jakiej mierze ich ściganie się z PiS w rozdawniczym populizmie zwiększa popularność Konfederacji. Na kogo mają głosować ludzie, którzy mają wolnorynkowe poglądy i nie lubią, gdy traktuje się ich jak idiotów? Leszek Balcerowicz właściwie przez ostatnie lata zajmował się głównie tworzeniem jakichś list proskrypcyjnych pisowców i ich i kryptopisowców i kolegów pisowców. Natomiast no, w tym przypadku bardzo ostro zaatakował Platformę jako partię socjalną. To co więcej, wręcz prawie, że wskazał, że liberał to może iść tylko do Konfederacji.
Ale wskazał. Tylko że Leszek Balcerowicz jest takim człowiekiem, który nie idzie śladem własnych myśli. To znaczy jakby on bardzo dużo, czy już wielokrotnie atakował Konfederację, Platformę, czy przestrzegał ją, żeby nie skręcała w populizm, żeby nie wygadywała głupot, no tam demaskował niektóre pomysły jako pomysły idiotyczne, mieszkanie prawem, nie towarem i tak dalej. Natomiast no, z drugiej strony wiadomo, że Leszek Balcerowicz nie przestanie popierać Platformy, w związku z czym Donald Tusk tak się za bardzo nie musi przejmować tymi napomnieniami, bo wie, że tacy ludzie, dopóki mówią mu to tacy ludzie jak Balcerowicz, że ze względów tożsamościowych, no chcę wierzyć, że nie z innej przyczyny, tylko że po prostu identyfikuje się, bo to jest nieszczęście polskiej polityki, że tutaj ogromna część wyborców działa nie na podstawie jakichkolwiek merytorycznych programów, wskazówek, idei i wizji, tylko po prostu są nasi i nie nasi. No ponieważ Leszek Balcerowicz jest z tego plemienia, w związku z czym on może sobie krytykować Tuska. Po przeciwnej stronie są też zresztą takie osoby.
Okej, Rafał, ale już pal diabli na chwilę Leszka Balcerowicza. Natomiast czy sama jego teza nie jest słuszna?
Jest słuszna.
W gruncie rzeczy, co się takiego stało, że Konfederacja, więc teraz już wracając do naszego głównego tematu, co się takiego, dotarliśmy wreszcie do niej, do Konfederacji, co się takiego stało, że Konfederacja ma te dwie cyferki? Czy jest to wypadek przy pracy, karta poszła i za chwilę będzie po zabawie, czy coś się udało uskładać?
Kilka rzeczy się zbiegło na to i tak, po pierwsze Donald Tusk jakby przecenił właśnie balcerowiczyzację swojego elektoratu. To znaczy uznał, że wszyscy ludzie, którzy głosowali na Platformę ze względów tożsamościowych, nawet jeżeli mają najbardziej wolnorynkowe poglądy, to się na niego zezłoszczą, że on tam głupoty wygaduje, ale pomyślą, no tak, ta głupia hołota to tak myśli, prawda, trzeba im obiecywać różne ten. Przecież wiem, że to jest propaganda, przecież jak to kiedyś Janusz Lewandowski mówił, te głupie raczej spoty wyborcze, tak? Jak go pytano o jakieś obietnice, pamiętam, to pan Lewandowski powiedział, ale to było na wyborach, to te spoty takie głupie były raczej, prawda, żeby... Więc Tusk uznał, że nie ma możliwości odpływu, tak? Że uznał, że ponieważ wszystkie media trąbią, że Konfederacja to jest PiS, to tak jakby taki gorszy PiS, pomniejsza. Jak TVN podaje wyniki sondaży, to sumuje nasi mają tyle, a PiS i Konfederacja mają tyle. Mimo, że Konfederacja z PiS-em delikatnie mówiąc się nie lubią po obu stronach i dla PiS-u Konfederacja też jest zagrożeniem dużym, o czym pewnie później chwilę porozmawiamy, natomiast...
No właśnie.
Ale to jest takie uparte wpychanie. Każdy, kto nie jest nasz, jest PiSowiec. No i tutaj Tusk przecenił to, po prostu uznał, że nie ma mowy odpływu od Platformy na stronę PiSowską. Bo tak było przez, tak jak mówiłem o tym froncie zachodnim z I wojny światowej, przez 8 lat tak było, no, że przepływy były między Platformą, Nowoczesną, Lewicą, Hołownią w te i we w te, ale to jest mur,
prawda?
A to ktoś
ogłosił niepodległość nagle.
A tu nagle przez ten mur zaczęło przeciekać. I to, co się stało? Drugie, takim pomysłem, bo to właściwie jest katastrofa nie tyle Platformy, co przede wszystkim Hołowni. Zwracam uwagę, że Hołownia teoretycznie, jeżeli ta układanka miała mieć jakiś sens, on chyba nie wiedział za bardzo, po co on tam jest w ogóle, gdzie jest, ale może... To było takie, że Hołownia miał wziąć tych wyborców, którzy są antypisowscy, ale już nie mogą patrzeć na Platformę. To są tacy wyborcy, nazwijmy to z lekka antysystemowi. No i teraz co robi Hołownia? Już pomijając to, że przez wszystkie te lata, które miał, zmarnował kompletnie, nie był w stanie zbudować żadnego swojego wizerunku. A miał jak na tacy podane, tak? Ja jestem, w tym momencie to nawet wyartykułował, ale zapomniał, ale to już było za późno. Jak powiedział, że my jesteśmy nową opozycją, prawda, a Tusk jest starą opozycją. Tak trzeba było grać. Ale on jakby płakał nad konstytucją, właściwie się tylko licytował, kto, że mówił dokładnie to samo, co tam inni o PiS-ie, że PiS jest dziki, PiS jest zły, PiS ma bardzo groźne kły i nic mu się poza tym nie rozumiem. I teraz, mimo to, żeby no, postrzegany jako jakaś nowa twarz. I co robi Hołownia? Koalicję, wspólną listę z PSL-em. No na litość boską, nie ma nic bardziej systemowego w polskiej polityce i zasiedziałego, i nepotystycznego, i bezideowego, prawda, niż PSL. No antysystem w połączeniu z tym. W związku z czym wyborcy Hołowni zaczęli szukać kogoś nowego. No i to jest trzeci element, bo mówię, kilka się zbiegło. Konfederacja... usunęła kilka rzeczy, które im blokowały w swoim wizerunku, które im blokowały przepływ z tej strony antypisowskiej. Wyciszenie Grzegorza Brauna w największym skrócie. Macierewizacja, bo to on tak trochę jak Macierewicza schował kiedyś PiS, tak teraz mam wrażenie, Konfederacja zdołała schować Brauna i od razu widać, że już Braun ich swoim szczęść Boże nie odstrasza takich liberalnego elektoratu, który jest generalnie antyklerykalny.
No oprócz tego zawsze Konfederacja może przedstawić się jako racjonalna siła, uwzględniając wariactwa, które dzieją się na naszej scenie politycznej, czyli na przykład najbardziej egzotyczna moim zdaniem koalicja w historii polskiej polityki, czyli Gowin za Grołunią.
No, Gowin bez Gowina.
Gowin, no, Gowin bez Gowina, ale, jest to, Gowina. Jednak, ale jest to jednak produkcja filmowa, no, produkcja filmowa made by Gowin.
Ale pomimo, myślę, że...
Pomimo, że scenarzysta i reżyser się wypisał w pewnym momencie.
Tak, to prawda, ale to tam mówimy o pewnych rzeczach, które no, ty znasz, ja znam, bo to obserwatorzy bardzo, bardzo uważni przez szkło powiększające widzą takie rzeczy.
Okej, ale wspomniałeś o PiS-ie, bo jesteśmy przy tych dwóch cyferkach, na pewno nie jest to dobra wiadomość dla Platformy, ale dla PiS-u wydaje się też fatalną wiadomością ze względu na niektóre badania, które pokazały się w weekend. I co w tych badaniach się okazało? Nawet przy całym dystansie do tego rodzaju badań, to wynikało z nich, że faceci, mężczyźni, którzy głosowali na PiS, przynajmniej część z nich zaczyna głosować na Konfederację, a kobiety zostają przy PiS-ie.
Tego nie wiem, czy to, czy z tego coś wynika. No generalnie Konfederacja ma taki wizerunek, który rzeczywiście bardziej pociąga mężczyzn, ponieważ jest bardziej tak adresowana do self-made menów, a nie self-made womenów. Chociaż to oczywiście może się zmienić w którymś momencie. Pamiętajmy, że mówimy o początku jakiegoś zjawiska. Tak? Tutaj po prostu samą panikę, zwłaszcza w Platformie, chociaż powinna wywołać to panikę głównie o Hołowni, ale panikę w Platformie, czy w tym zapleczu głębokim Platformy, już te poryki o faszyzmie, o antysemitach, prawda, że teraz to już mówi Tusk, to teraz jakby koalicja PiSu z Konfederacją, która nawet mówiąc jest mało prawdopodobna, to już teraz to już na pewno nas z Unii wyrzucą, nie? Słyszałeś takie, to już właśnie od 8 lat nas mieli wyrzucić, ale teraz to już jak Konfederacja, to już na pewno.
No tak, to wiadomo, a wybory będą, nie dość, że sfałszowane, to ostatnie do tego.
A to się wszystko zaczęło, to ożywienie, zaledwie po tym, kiedy jeden, drugi sondaż pokazał dwucyfrowy wynik u Konfederacji. To rzeczywiście to jest takie, będzie teraz, bo teraz uruchomienie hejtu na Konfederację w mediach lewicowo-liberalnych sprawi, że popularność Konfederacji wzrośnie, ponieważ to jest takie uwiarygodnienie dla wyborcy antysystemowego, że jak jadą po tych ludziach, to widocznie ten Mentzen to jest fajny chłop. No i trzeba przynajmniej spróbujmy zobaczyć, co on ma do powiedzenia. Nie?
No dobrze, ale nasza historia najnowsza uczy, że bardzo często mieliśmy do czynienia z takimi wydmuszkami, balonikami, świetnymi wynikami przedwyborczymi, a na końcu baloniki pękały, nie wchodziły do Sejmu, albo wchodziły tam
albo
z
wchodziły i
śladowym
znikały,
wynikiem.
Albo wchodziły i znikały, bo
no, przypominam, że kiedyś Unia Pracy, pamiętasz, kiedy Unia Pracy miała wykosić SLD prawie, że z rynku politycznego.
Pamiętam, kiedy Ryszard Petru miał być już prezentowany, oto następny premier Polski i tak dalej. I udał nam się Palikot i tak dalej.
Tylko poczciwy Paweł Kukiz, który miał być trzecią siłą polityczną
tylko
w Polsce.
To nie jest przypadek Konfederacji, moim zdaniem. Konfederacja ma inny problem. Problemem Konfederacji nie jest to, że ona się wzięła znikąd, bo wiemy, że ona się tam wzięła z bardzo, ma korzenie głębokie i w tym swoim pionie narodowym i w tym swoim pionie wolnościowym. To są ludzie, struktury, które sprawne, działające od dawna. Dotąd to poparcie było znikome, ale ci ludzie pracowali latami na to, żeby to poparcie mieć. Problemem Konfederacji jest spójność. I myślę, że tutaj jest taki plan PiSu, że przynajmniej taki zawsze był behawior polityczny Jarosława Kaczyńskiego, że niech wejdzie ta Konfederacja do Sejmu, to zaraz tam znajdziemy jakiegoś jednego, drugiego, zaoferujemy mu, że zostanie ministrem, wymyślimy dla niego jakieś nowe ministerstwo, już tych ministerstw jest od groma i trochę, mamy 150 chyba ministrów, wiceministrów, absolutny rekord Guinnessa w skali świata, może być i 200, prawda, bo już to i tak wiadomo, że nie rządzi się w rządzie, tylko w KPRM-ie, w związku z czym ministerstwa są wyłącznie do rozdawania, do przekupywania frakcji rozmaitych i tak dalej. I myślę, że taki jest, jeżeli PiS się jakoś obawia Konfederacji, no to liczy, a obawia się myślę, no to liczy, broń Boże, nie myśli o zawarciu koalicji. Myślę, że Konfederacja też nie myśli o zawarciu koalicji z PiS-em, bo to by było samobójstwo, przynajmniej dopóki to jest PiS firmujący Mateusza Morawieckiego. Morawiecki jest zaprzeczeniem wszystkiego, co Konfederacja głosi. Więc można sobie teoretycznie wyobrazić jakiś inny PiS, prawda, który się odcina od obecnych rządów po wyborach, ale to jest teoria. Raczej nic na to w tej chwili nie wskazuje. Także problemem Konfederacji będzie takie zdanie testu ze spójności. Z tego, czy będzie miała dużo wędrowników, którzy potem będą, że tak powiem, wiesz, śladami sławnego pana Kałuży, znaczy metodą jego. Kto da więcej?
To jest możliwe, ale oprócz testu ze spójności, czy to nie będzie też test samodzielności? Czyli z tego, na ile komuś tam pomagał PiS, a na ile komuś tam pomagał mecenas Giertych wcześniej i jeszcze ma tam troszeczkę swoich znajomych i trochę swoich wpływów. A kto ma przy okazji działania w Konfederacji albo gdzieś tam jej mediach równocześnie posadkę w ratuszu i tak dalej, i tak dalej. Przecież to wszystko obserwowaliśmy w ostatnim czasie.
To jest egzamin oczywiście, chociaż no tu ma pewnie i plusy i minusy Konfederacja, tak? I na pewno okolicznością jest sprzyjającą jest to, że nikt ich dotąd nie traktował poważnie, w związku z czym tam nie za bardzo próbował kogoś przekupić w Konfederację. No był owszem ze strony PiSu taki pomysł, żeby mieć swojego narodowca, co się skończyło najpierw z prowadzeniem do telewizji Mariana Kowalskiego, który tam występuje jako komentator polityczny wprost od pana Chojeckiego, prawda, z jego sekty. Potem właśnie ten romans z Bąkiewiczem i rozmaite tutaj działania dofinansowujące go, ale to raczej się nie udaje, to nie wychodzi jak na razie, więc tam nie ma zbyt wielu, myślę, trupów w szafie, nazwijmy to. Tam jest też wielu ludzi, którzy na tyle długo działali w tych strukturach, czy to u narodowców, czy u korwinowców, jeśli można tak to nazwać, i działali tam w głębokim przekonaniu, podzielanym przez wszystkich, że to absolutnie nie grozi dojściem do jakiegokolwiek znaczenia, władzy, stanowisk, że no ci ludzie mogą się okazać potem oporni
fajnie dostać się do Sejmu, jednym słowem.
Wielkim szczęściem Mentzena jest, że się nie dostał akurat. To go zbudowało teraz jako lidera. Jakby był w Sejmie, to by musiał tam biegać, nie miałby czasu TikToków nagrywać.
I tak, nie wiem, czy nie jest zbyt taki, bym powiedział, różowy ten wizerunek, jeżeli tak mogę powiedzieć.
Różowy?
W sensie, że pozytywny i kolorowy Konfederacji, bo jednak biorąc pod uwagę to, co się działo koło Marszu Niepodległości chociażby, czy tych wszystkich awanturach.
Ale przepraszam się, Marsz Niepodległości to jest trochę inna historia. I tu właśnie,
ale pokrewna.
I tu był ten, tam był spór ze Stowarzyszeniem Marsz Niepodległości i powiedzmy, że to jest też w pewnym sensie spór między środowiskiem Winnickiego i Bosaka, tak, a środowiskiem dawnego ONR-u, z którego się Bąkiewicz wywodzi. Ja nie chcę w to wnikać tam za bardzo, bo to jest rzeczywiście dość żenujące, ale nie sądzę, żeby ludzie to postrzegali jako rzutujące na Konfederację. Znaczy, ja nie wiem, różowy czy nieróżowy wizerunek. No po prostu przewiduje taki efekt nowości pewnej, że jak do pewnej grupy ludzi dotarło, słuchajcie, już nie jest tylko tych dwóch dziadersów, bo zwróć uwagę, Mentzen jest najbardziej popularnym w tej chwili politykiem, że właściwie jedynym politykiem w grupie poniżej 29 lat. Potem jest długo, długo nic i potem tam są ludzie z partii Razem. Kaczyńskiego, no, ale to Tuska jest... w ogóle nie ma. No, poniżej 30 nie istnieje.
No ale to ciężka praca polityków PiSu i Platformy, którzy blokowali każdego ambitniejszego młodego człowieka, żeby samemu funkcjonować.
Ale na razie przewiduję, że pojawi się taki, ponieważ już nie da się powstrzymać fali hejtu na Konfederację w tych mediach głównych, a to jakoś do internetu, z którego młodsi ludzie czerpią wiedzę, przenika, no to wzbudzi się taki efekt ciekawości. I tak nam, muszę powiedzieć, no Mentzen wykonał ciężką pracę i inni konfederaci, którzy na TikToku właśnie, na tych mediach społecznościowych, mimo że delikatnie mówiąc tam są przeważnie niesprzyjające administracje tego typu siłom, bo też jest specyfiką zwłaszcza polskich oddziałów tych mediów społecznościowych, że tam większość funkcji to pełnią jacyś zdeklarowani LGBTyści czy lewacy, którzy po cichu, prawda, wycinają jak mogą te treści prawicowe, ale mimo wszystko oni wykonali dużą pracę, żeby to tam dotrzeć, żeby być rozpoznawalnymi wśród młodych wyborców. I tutaj to im, hejt na nich spowoduje, że jeszcze ta ciekawość nimi wzrośnie. Jest inny problem, że młodzieżowy wyborca po pierwsze jest nieliczny, bo my mamy odwróconą piramidę demograficzną, prawda? Starców jest więcej niż młodych.
Po drugie, pytanie, czy nie głosuje lajkami, jak to się kiedyś mówiło. Czy te dwie cyferki to są naprawdę dwie cyferki przy urnie wyborczej?
No właśnie o to chodzi, tak. Czy on jest, no to jakby w tej grupie wiekowej to są lotne piaski. I to widać, jeżeli się zerknie w badania, które tam Marcin Palada na przykład przywoływał, no to wychodzi, że to są przepływy zupełnie nieprzewidywane przez ludzi, którzy by chcieli o polityce myśleć w takich kategoriach lewica, prawica, bo są przepływy na przykład wprost z partii Razem do narodowców. Wydawałoby się niebo i ziemia, ale ludziom się to łączy, bo szukają czegoś, co jest naprawdę antysystemowe. A czy z lewej, czy z prawej, no tak. Ale rzeczywiście może być tak, że potem ci wszyscy ludzie, którzy deklarują poparcie, nie pójdą. Było takich parę partii, co świetnie wychodziły w sondażach, a przy urnach wyborczych okazywało się, że dostawały mniej głosów niż sami kandydaci na listach plus rodziny, prawda, powinni dostarczyć. Więc ja bym jeszcze nie otrąbiał jakiejś wielkiej odegrania wielkiej roli przez Konfederację, tylko mówię, zaczyna być ciekawie.
No, tak, to prawda.
Będzie, zobaczymy, co oni z tym zrobią.
Linie frontu zaczęły się poruszać dynamicznie i pojawiło się więcej stron walczących.
Jakaś trzecia siła, która strzela i do jednych, i do drugich, i każdy, jedni i drudzy chcą ją sobie, bo zauważ, w PiS-ie jest to samo wyparcie, także PO wypycha Konfederację. Nie, to są pisowcy, bo oni są, prawda, przeciwko Unii Europejskiej. A pisowcy wypychają, nie, to są ruskie onuce, prawda, bo oni są przeciwko Ukrainie, więc zabawne to jest, zabawne. Bawmy się, patrzmy na to i komentujmy.
Więc będziemy się, szanowni państwo, do czasu wyborów bawić. Nie wiem, czy zawsze w najlepszym stylu będzie odbywała się ta zabawa, ale ja myślę, że my kończymy dzisiaj w dobrym stylu. Dziękuję serdecznie, Rafał Ziemkiewicz. Dziękuję serdecznie państwu, tym z państwa, którzy tolerancyjnie wysłuchali do końca tego mojego debiutu w Wieczornym Ekspresie, a jutro także o 18:00 zaprasza Jacek Prusinowski. Do widzenia i do zobaczenia się państwa z Jackiem Prusinowskim, a ze mną za tydzień. Dziękuję serdecznie, Rafale.
Dziękuję.